Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Trzydziestego marca, Wielki Wtorek, wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz dzisiejszy program zdominują aktualności. Prymas Polski arcybiskup Henryk Muszyński przypomni postać zmarłego biskupa Józefa Homajera. Kardynał Leonardo Sandri powie nam natomiast o wielkopiątkowej zbiórce na chrześcijan w Ziemi Świętej. Poinformujemy też o nowej ekspozycji w muzeach watykańskich, a na zakończenie nadamy wielkopostną refleksję księdza Waldemara Turka. Zapraszamy.
Głęboki ból i zdecydowaną dezaprobatę dla okrutnych aktów przemocy wyraził papież w telegramie przesłanym prezydentowi Rosji w związku z zamachami, do których doszło wczoraj w moskiewskim metrze. Podkreślając, że straciło w nich życie wielu ludzi, Benedykt XVI prosi Dmitrija Miedwiediewa o przekazanie wyrazów współczucia, solidarności i duchowej bliskości rodzinom ofiar. Zapewnia o gorącej modlitwie za zabitych i o pociechę z nieba dla tych, którzy opłakują ich tragiczną śmierć. Przesyłając swe pozdrowienia i błogosławieństwo, Ojciec Święty w telegramie kondolencyjnym do szefa państwa rosyjskiego wspomina też w sposób szczególny wszystkich, którzy we wczorajszych zamachach odnieśli rany.
Na prywatnej audiencji papież przyjął kardynała Stanisława Dziwisza. Metropolita krakowski przybył do Rzymu na wczorajsze uroczystości w Watykanie związane z rocznicą śmierci Jana Pawła II.
Benedykt XVI solidaryzuje się z ofiarami osunięć ziemi we wschodnim górzystym regionie Ugandy. Zapewnił o tym nuncjusz apostolski w Kampali, który w ubiegły piątek odwiedził dotknięty kataklizmem region Bududa. Na początku marca po ulewnych deszczach zginęło tam niemal 100 osób, a ponad 300 uznano za zaginione. Ugandyjskie władze zarządziły też wysiedlenie ponad 300 tysięcy mieszkańców wiosek położonych na zboczach. Wysiedleńcom oraz ludności trzech osiedli, które na początku marca zniknęły z powierzchni ziemi, niesie pomoc ugandyjska Caritas. Do tej akcji przyłączył się również Benedykt XVI, przekazując na ten cel 30 tysięcy dolarów i apelując do kościelnych organizacji charytatywnych o pomoc dla Ugandy. Nuncjusz Paul Chang Innam modlił się w intencji ofiar kataklizmu w katedrze w Tororo. Koreański hierarcha przestrzegł też Ugandyjczyków, aby w ocenie kataklizmów wystrzegali się przesądów i podchodzili do tych wydarzeń zgodnie z nauczaniem Ewangelii. W Niemczech zmarł biskup Józef Homajer, emerytowany ordynariusz Hildesheim. Miał 80 lat. Były przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Wiele zasług położył w dziedzinie wspierania integracji europejskiej oraz polsko-niemieckiego pojednania. Prymas Polski, arcybiskup Henryk Muszyński, z którym biskup Homajer przez wiele lat współpracował, wspomina go jako człowieka o ogromnym poczuciu odpowiedzialności za Kościół i za Europę oraz wielkiego społecznika.
Pamiętam biskupa Józefa Homajera z trzech rzeczy. Pierwsza rzecz, był moim przełożonym. Przez długie lata był przewodniczącym Rady Biskupów Europy. Człowieka o ogromnym poczuciu odpowiedzialności za Kościół, ale także i za Europę. Wielki społecznik, a drugi zakres, był współprzewodniczącym, nie moim, ale współprzewodniczącym Grupy Kontaktowej Polsko-Niemieckiej. Przez wiele lat współpracowaliśmy ze sobą, przygotowaliśmy kolejne dokumenty dotyczące nie tylko współpracy tej grupy, ale także pojednania naszych narodów. I trzeci wymiar to jako wielki przyjaciel Polaków. Ze wzruszeniem nie tylko ja, ale także kapłani wspominamy pielgrzymkiem wszystkich kapłanów z diecezji Hildesheim właśnie do Gniezna i akt przeproszenia i przebłagania za grzechy Niemców popełnione na terenach polskich. Jestem mu ogromnie wdzięczny i przy wszystkich ważniejszych okolicznościach byliśmy razem. Ostatnio przeżywałem także jego kolejny jubileusz kapłański czy biskupi w Hildesheim i dziękuję za bolesną wiadomość o jego śmierci, bo włączę go w swoje modlitwy. Nie wiem, czy będę mógł jechać na pogrzeb.
Biskup Homayer kierował również Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Jako przewodniczący Komese również przyczyniał się jakby do oswojenia Europy Wschodniej i Unii Europejskiej po 1989 roku. Przyczynił się w ten sposób mocno do przygotowania integracji również Polski ze strukturami unijnymi. Jak można ocenić tę jego działalność?
Mogę to poświadczyć jako uczestnik tych obrad. To właśnie za jego czasów Unia została poszerzona i była rzecz bardzo znamienna, że nasze wspólne doświadczenia bardzo często dyktowały nam nie wspólną postawę, ale miały charakter komplementarny w stosunku do doświadczeń Kościoła zachodniego. I sam Homayer przyznał to, że obecność biskupów z byłego bloku wschodniego była wielkim ubogaceniem i poszerzeniem perspektywy spojrzenia, a także i dyskusji, która dzięki temu nabrała barwy i ukazała problemy z nieco innej perspektywy niż to było w zwyczaju w Europie Zachodniej.
W jego czasach również mocno wychodził problem pojednania polsko-niemieckiego. Dzisiaj te kwestie jakby zyskują inne zabarwienie. Co warto przypomnieć, jeśli chodzi o sprawy właśnie stosunków polsko-niemieckich z perspektywy działalności biskupa Homayera?
Zarówno biskup Homayer, jak i ja z naciskiem podkreślaliśmy, że jako chrześcijanie nie możemy nie widzieć tego, że wierzymy, iż Chrystus pojednał nas już ze sobą. Jesteśmy beneficjentami procesu pojednania, który polega na tym, że Chrystus odjął nam, przebaczył grzech, który jest źródłem wszelkich podziałów i to stwarzało jakąś bardzo trwałą i mocną perspektywę, fundament procesu pojednania w perspektywie teologicznej i w perspektywie religijnej. Z Homayerem pracowaliśmy nad tym dokumentem, który był kontynuacją dokumentu z 1965 roku. I tam usiłowaliśmy określić, za co przepraszamy. Formuła była zróżnicowana, mianowicie za ogrom krzywd, które Niemcy wyrządzili Polakom w czasie wojny i za krzywdy Polaków na zakończenie w wyniku wojny, faktyczne, prawdziwe krzywdy wyrządzone Niemcom, szczególnie w czasie ich wypędzenia. Był to problem niełatwy, ale w duchu wzajemnego zrozumienia potrafiliśmy dojść do takiej formuły, która była do przyjęcia dla jednych i dla drugich.
W liście kondolencyjnym wysłanym na ręce obecnego ordynariusza Hildesheim, przewodniczący niemieckiego episkopatu arcybiskup Robert Zollitsch nazwał zmarłego wielkim duszpasterzem i budowniczym mostów. Podkreślił też zaangażowanie biskupa Homayera w pracę w Komese i w dialog z prawosławiem, w tym z cerkwiami bałkańskimi. Jak co roku Kościół katolicki przeżywa Wielki Piątek w jedności z chrześcijanami w Ziemi Świętej. Na ich potrzeby zbierane będą tego dnia ofiary we wszystkich świątyniach na świecie. Aby uwrażliwić katolików na temat chrześcijan w Ojczyźnie Jezusa, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich wystosował specjalne przesłanie. Chodzi o to, byśmy nie zapomnieli o naszych braciach w potrzebie, mówi kardynał Leonardo Sandri.
Non possiamo vivere nell'indifferenza.
Nie możemy pozostać obojętni na tragedię, która dotyka wielu naszych braci chrześcijan, do tego stopnia, że są zmuszeni opuścić swą ojczyznę, by gdzie indziej szukać pokoju i pomyślnych warunków życia dla siebie i swoich dzieci. Chrześcijanie bowiem muszą pozostać w swojej ojczyźnie. Trzeba im zagwarantować, że będą mogli nadal żyć tam, gdzie się urodzili. Bo ta ziemia pełna jest pamiątek miejsc, które naznaczył swą obecnością Jezus z Nazaretu, Syn Boży. Musimy więc okazać wszelkie możliwe wsparcie. Wielki Piątek jest dniem symbolicznym, ale ta pomoc nie musi się ograniczać tylko do tego dnia. Pomagając rodakom Chrystusa, ukazujemy wielkoduszność i wrażliwość samemu Jezusowi Chrystusowi. I muszę też przyznać, że z roku na rok spotykamy się z coraz większą hojnością kościołów na całym świecie. A zatem chciałbym też podziękować za to, co otrzymaliśmy w ubiegłych latach z poprzednich kolekt.
W tym roku wyjątkowym kontekstem tego Dnia Solidarności z Ziemią Świętą jest Synod Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Czy to wydarzenie zdoła zwrócić międzynarodową uwagę na prześladowania chrześcijan w tym regionie świata?
Niewątpliwie będzie to dobra okazja. Wiemy, że obecność pasterzy, biskupów, ale też i świeckich przedstawicieli najróżniejszych kościołów zgromadzonych wokół papieża zwróci uwagę katolików na ten region. Bardzo ważny jest temat tego synodu, który odbędzie się w październiku, wspólnota i świadectwo. Jeśli jako chrześcijanie przeżywamy naszą wiarę w jedności z Chrystusem i dajemy o niej konsekwentne świadectwo, to tym samym przemieniamy już świat. Nieważne, że jesteśmy mniejszością, niewielką owczarnią, bo moc Boża działa dzięki temu naszemu utożsamianiu się z Jezusem. I na tym polega podstawowe zadanie naszych kościołów, jeśli synod ma się przyczynić do rozwoju i odnowy życia chrześcijańskiego w całym tym regionie. Crescita della vita
cristiana in tutta quest'area. Mówił kardynał Leonardo Sandri, prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich. W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dziś nową ekspozycję w muzeach watykańskich o nazwie Pamięć i Nadzieja. Prezentuje ona dzieła sztuki sakralnej z włoskiego regionu Abruzji, który w kwietniu ubiegłego roku nawiedziło silne trzęsienie ziemi.
Już od jutra w Watykanie będzie można podziwiać niemal 200 dzieł sztuki sakralnej pochodzących z abruzyjskich kościołów. Obrazy, rzeźby, krzyże procesyjne, monstrancje, relikwiarze czy nawet feretrony. W większości pochodzą z L'Aquila, z tamtejszej katedry, bazyliki świętego Bernardyna czy opactwa na Colle Maggio. 40 z nich już zostało odrestaurowanych i powróciło do dawnej świetności, jak na przykład Madonna z Dzieciątkiem Saturnina Gatti. Pozostałe przywieziono do Watykanu w takiej postaci, w jakiej wydobyto je spod gruzów. Są wymownym świadectwem tego, co się wydarzyło. Organizatorzy nie ukrywają, że chodzi im również o zebranie funduszy na odrestaurowanie zniszczonych eksponatów. W okresie świątecznym Muzea Watykańskie odwiedza codziennie od 18 do 20 tysięcy turystów. Każdy z nich będzie mógł wesprzeć prace konserwatorskie, a nawet zaadoptować konkretne dzieło sztuki. Na dzisiejszej prezentacji wystawy przypomniano, że Abruzja doświadczyła wielkodusznej pomocy po kwietniowym trzęsieniu ziemi. Odbudowuje się zniszczone budynki, przywraca do dawnej świetności wielkie dzieła sztuki. Zaprezentowane w Watykanie eksponaty to z reguły dzieła mniej spektakularne, trudniej więc o ich odrestaurowanie, przypomniano. Ekspozycję abruzyjskich dzieł sztuki sakralnej kończy film o kościołach w L'Aquila przed i po trzęsieniu ziemi. Ukazana w nim również została pierwsza msza święta w kościele dusz czyśćcowych w centrum miasta, który jako pierwszy został oddany do ponownego użytku. Ta wystawa pokazuje nam, że nie jesteśmy sami i że nadal możemy liczyć na pomoc w odbudowie naszego miasta, powiedział metropolita L'Aquila. W tych tragicznych dniach wszyscy podziwiali lud abruzyjski, jego godność i wiarę. Te dzieła sztuki pokazują genezę naszej pobożności, dodał arcybiskup Giuseppe Molinari. Wystawa w muzeach watykańskich potrwa do końca maja.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Rozdęta moja pycha zaczęła opadać. W duszy Augustyna, który był coraz bliżej wiary w Chrystusa, rozszalała się burza, o której nie mógł wiele opowiedzieć nawet swoim najbliższym. Trudno było w rzeczywistości jemu samemu opisać, co wtedy działo się w jego sercu i umyśle. Teraz, gdy wraca do tamtych chwil, jest przekonany, że jedynie Bóg wszystko wiedział i wszystko słyszał i że wewnętrzny niepokój, jaki wówczas przeżywał, miał swoje duchowe znaczenie, które odkrył dopiero później. Bo Augustyn wciąż jeszcze chciał dochodzić do Boga o własnych siłach, choć z drugiej strony miał świadomość swoich słabości i potrzeby oczyszczenia serca, a przede wszystkim pozbycia się wygórowanej opinii o samym sobie i pychy, która nie pozwalała mu obiektywnie spojrzeć na swoją duchową sytuację. Rozwielmożniona moja pycha oddzielała mnie od Ciebie. Tak wydołem policzki, aż mi zasłaniały oczy. Ty, Panie, na wieki trwasz, lecz nie na wieki gniewasz się na nas. Zlitowałeś się nad prochem i popiołem i postanowiłeś uleczyć moje ułomności. Bodźcami wewnętrznymi niepokoiłeś mnie, abym dopóty nie zakosztował uciszenia, dopóki wewnętrzny mój wzrok nie zacznie Ciebie dostrzegać bez żadnej wątpliwości. Pod tajemnym dotknięciem Twojej leczącej ręki rozdęta moja pycha zaczęła opadać, a zamącona moja i zaciemniona inteligencja z dnia na dzień, dzięki oddziaływaniu zbawiennych moich cierpień, stawała się zdrowsza. Opiszę, choć w zupełnie innym kontekście, mówi dzisiejsza Ewangelia. Jezus żegna się ze swoimi uczniami. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział mu Jezus: Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr zareagował spontanicznie, szczerze. Bez namysłu chciał zapewnić Pana o swojej gotowości oddania za Niego życia. Nie wiedział, że jego słowa są też świadectwem wewnętrznego przekonania o swojej mocy, fizycznej i duchowej, o tym, że przecież on może pomóc Jezusowi. Jakże się mylił, bo w rzeczywistości był człowiekiem zalęknionym i to właśnie on potrzebował wsparcia od Jezusa. Piotr, Augustyn, a także wielu innych świętych musiało przejść przez oczyszczający ogień Bożej miłości, przez, jak to mówi autor wyznań, tajemnicze dotknięcie Jego leczącej ręki. Jezus w dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam moc, bez której nie możemy iść za Nim w kierunku Golgoty. Tą mocą jest On sam. Dopomóż nam, Jezu, tak przeżyć misteria Twojej świętej męki, abyśmy mogli pozbywać się naszej pychy, przekonania o samowystarczalności, chęci szukania prawdziwego szczęścia o własnych siłach, a coraz pełniej otwierać się na zbawcze Twoje dzieło i na te łaski, które nam ofiarujesz.
Tu Radio Watykańskie. Wielkopostna refleksja księdza Waldemara Turka o świętym Augustynie kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.